chciałbym zaprosić do stołu, przy którym poprowadzimy nasz church talk, moją żonę Gosię, i podejmujemy się razem debaty, rozmowy. To nie będzie wykład, to nie będzie kasnodziejska usługa. Będziemy się dzielić przemyśleniami. Zapraszam Ciebie. I powiem Wam, że jestem niesamowicie poruszony. Poruszony tym, że chyba po raz pierwszy od wielu, wielu lat w niedzielę sobie siedzę. Zazwyczaj stoję. Zazwyczaj na stojąco. Na siedząco to tak nie często się zdarza. I jestem także przed Wami w tym temacie, który chcemy przeanalizować. Nazwaliśmy ten temat, a wyniknęło to z naszych doświadczeń w ostatnich tygodniach, nazwaliśmy ten temat przekleństwa pokoleniowe. Brzmi to bardzo radykalnie, dramatycznie, ale chciałbym, abyśmy bardziej skupiali się na zwycięstwie, na pozytywach niż negatywach. Dlatego, że idziemy w kierunku, w którym będziemy mogli doświadczać złamania wszystkiego, co złe, co wpływa na nasze życie, co burzy nasze dobre samopoczucie. I dzisiaj, w tej części pierwszej, raczej skupimy się na źródłach przekleństwa, przekleństw pokoleniowych. Odpowiemy na pytanie, czy istnieje przekleństwo pokoleniowe, czy jest w ogóle coś takiego. Powiemy, jaki to ma wpływ na naszą teraźniejszość, a także naszą przyszłość. Dlatego, że są pewne powody, dlaczego podejmujemy ten temat. Zadaję sobie pytanie wiele razy, a już jestem w służbie pastorskiej ponad 33 lata. Zadaję sobie pytanie, ciągle ono się pojawia, dlaczego tak wielu chrześcijan, którzy oddają życie Jezusowi Chrystusowi, rodzą się na nowo, doświadczają przebaczenia swoich grzechów, ciągle w swoim życiu przegrywają i są sfrustrowani. Pytam się, dlaczego tak jest, mimo że Biblia uczy nas, że my zawsze zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Taką mamy obietnicę. Zawsze zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Słowo Boże uczy nas, że mamy nową tożsamość w Jezusie Chrystusie. I nasza tożsamość jest w Nim. A więc złamanie pewnego rodzaju przekleństw to nic innego, sygnalizuje to na samym początku, nic innego jak przejmowanie do swojego życia wszystkich błogosławieństw wywalczonych dla nas przez Chrystusa, gdy oddał swoje życie na krzyżu dla naszego odkupienia. Jest to przejęcie przez nas tej wielkiej zamiany dokonanej na krzyżu, gdzie zło zostało zamienione w dobro. I dokonał tego dla nas Pan Jezus Chrystus poprzez nowonarodzenie, poprzez nawrócenie. Opowiedz nam trochę o tym przeżyciu, bo ono jest kluczowe i fundamentalne.
Tak, myśląc nad tym tematem, zastanawiając się, jak to jest, że w życiu niektórych chrześcijan ewidentnie widzimy, że kiedy spotkają się z Chrystusem, kiedy przeżywają ten moment takiej identyfikacji się z Nim, widzimy ogromny progres w ich życiu duchowym, widzimy jak wzrastają, widzimy jak pokonują grzechy w swoim życiu, tak? Odbierają od Boga tę moc do przezwyciężania pewnych rzeczy, w które byli uwikłani w przeszłości i odbierają to autentycznie przez wiarę. Natomiast z życia wzięte są również przykłady ludzi, którzy podnoszą rękę w zborze, którzy wychodzą do modlitwy, ale na przykład miesiąc, dwa po takim doświadczeniu widzimy, że wracają do pewnych starych nawyków, widzimy, że ich życie nie doznaje takiej przemiany i staraliśmy się odpowiedzieć sobie na pytanie, jak to jest, dlaczego tak się dzieje. Moim zdaniem na dzisiaj mam takie zrozumienie, że bywa tak, że my nie zawsze do końca mamy poznanie, nie zawsze do końca identyfikujemy się z tym, co tak naprawdę zabiera miejsce, kiedy my wychodzimy do przodu i uznajemy Jezusa za Pana swojego życia. Że czasami jest tak, że nie wiemy tak naprawdę, jaki bagaż z tej przeszłości ciągniemy za sobą, co działo się w pokoleniach żyjących przed nami ze strony naszych dziadków jednych i drugich. I czasami diabeł uzurpuje sobie naprawdę silne prawo do tego, aby dominować, aby władać w naszym życiu. I my, jako Boże dzieci, pomimo tego, że otrzymaliśmy przecież nowe przymierze, w to nowe przymierze wchodzimy, tak? W życiu jednak wielu ludzi jest tak, że to nowe przymierze jest dla nich taką sferą nieodkrytą, nie mają poznania, nie wchodzą w to. Czasami jest tak, jak to było dokładnie, Bóg mi przypomniał ten przykład z Izraelem. On im powiedział, ja daję wam tę ziemię, ale tam są olbrzymi i wy musicie tych olbrzymów pokonać, to jest wasze zadanie, to wy musicie się z nimi zmierzyć. I ziemia należała do nich, to była ich ziemia przez Boga im wyznaczona. To nowe życie, to nowe królestwo, w którym żyjemy, jest darem Bożym, jest darem z łaski, zbawienie jest z łaski. Natomiast to, na ile my będziemy identyfikować się z tym Bożym Królestwem, na ile będziemy pokonywać te słabości, które gdzieś tam w nas w przeszłości się odzywają, bardzo zależy od nas. I dlatego tak ważne jest, żeby uświadamiać ludziom, którzy rzeczywiście uznają Jezusa za Pana swego życia, żeby mieli świadomość, że muszą każdą sferę swego życia poddać Jezusowi. Tak jest. Że to nie jest tak, że ja tutaj mówię, Jezus jest moim Panem, wszystkie moje grzechy wyznaję i zostały mi przebaczone. Owszem, to się dzieje. Ofiara Jezusa raz na zawsze oczyszcza nas wszelkiego grzechu. Natomiast są rzeczy, które czasami jeszcze w naszym życiu wymagają rozprawienia się i to dzieje się tylko i wyłącznie na zasadzie wiary. My musimy przyjmować Boże obietnice dotyczące naszej tożsamości w Jezusie Chrystusie i te obietnice deklarować, te obietnice wyznawiać, kiedy pojawiają się na naszej drodze grzechy, problemy, jakieś związania, z którymi nie jesteśmy sobie w stanie poradzić. Podam tylko taki jeden przykład. Można się gniewać. Słuchajcie, można się gniewać, można się z kimś nie zgadzać i odczuwać w sobie gniew, niezgodę, tak? Natomiast jeśli ktoś żyje w czymś takim, dzień po dniu, to go opanowuje w tym sensie, że nie kontroluje tych wybuchów, nie kontroluje pewnych zachowań w swoim życiu, tak? Żyje w urazach, żyje w nieprzebaczeniu, a oczywiście mówię tutaj o ludziach zbawionych, takich, którzy przyjęli Jezusa jako swojego Pana, bo my nie mówimy o ludziach ze świata, tam włada po prostu ciemność, tam jest królestwo ciemności, które totalnie zawłada ludźmi i to nas nie dziwi. My mówimy tutaj o przypadkach ludzi, którzy się na nowo narodzili i którzy nie umieją wejść w tę sferę wolności. I o tym chcemy dzisiaj rozmawiać i to chcemy sobie wspólnie uświadomić, co możemy zrobić i dlaczego tak się dzieje.
A więc wraca moje pytanie z samego początku naszej debaty. Dlaczego wielu chrześcijan w swoim życiu zadaje sobie ciągle pytanie, co się ze mną dzieje? Co się ze mną dzieje? Albo dlaczego nie czuję satysfakcji i zadowolenia z mojego życia z Bogiem? Jest to gdzieś spychane na jakiś margines, inne rzeczy zaczynają dominować w ich życiu. Albo jeszcze coś innego. Słyszymy smutne wypowiedzi chrześcijan. Nigdy nic mi się nie udaje. Słyszałem takie wypowiedzi. Mój ojciec, moja matka, dziadek, babcia mieli te same problemy i dzisiaj ja je także mam. Słyszymy takie wypowiedzi. Albo, posłuchajcie tego, trwające lub ciągle powracające choroby w rodzinie. I co się dzieje? Niektórzy chrześcijanie zaczęli się usprawiedliwiać wolą Bożą. Posłuchajcie mnie, wolą Bożą, krzyżem, który niosą, bo są chorzy. Ale to jest sprzeczne z nauczaniem Biblii. Biblia uczy nas, że Jezus zabrał na krzyż wszystkie nasze słabości, nasze choroby, a Jego sińcami zostaliśmy uzdrowieni. A więc my musimy być ludźmi prawdy. A więc prawdy Jego obietnic, Jego słowa. Dobre pytanie na początek. Skąd mogę wiedzieć, że w moim życiu działa jakieś przekleństwo? Skąd mogę wiedzieć? Postaramy się na to pytanie dzisiaj odpowiedzieć. Ale naszym celem jest wejść pod błogosławieństwo. Prawda? Stać się człowiekiem, który stoi pod wodospadem błogosławieństwa, bo taka jest wola Boża, jest naszym celem doświadczać dobroci i przychylności Bożej, bo Bóg jest dobry. Biblia uczy nas wyraźnie, zachęca nas wyraźnie do takiego stanu. I Bóg mówi, na przykład 5 Mojżeszowej, 30 rozdział, wiersz 19. Oto kładę dziś przed Tobą życie i śmierć. A więc Bóg pozwala nam wybrać, prawda? Dokonujemy wyboru. Błogosławieństwo i przekleństwo. I mówi, co do nas mówi Bóg? Wybierz życie i teraz, posłuchajcie, żyj ty i twoje potomstwo. A więc tak jak zło może ciągnąć się za nami, będę za chwilkę o tym mówił, tak dobro może przechodzić z pokolenia w pokolenie. Może przechodzić na nasze dzieci, na naszych synów i na nasze córki. Co to jest przekleństwo? Trzeba to zdefiniować, prawda? A więc przekleństwo jest próbą wprowadzenia do akcji ukrytych sił, które przewyższają siły człowieka, siły ludzkie. Jest to mocniejsze. Może to się dziać poprzez słowa wypowiedziane, które przynoszą zgubne skutki. Wulgaryzmy są także nazwane przekleństwami. Dziś ludzie rzucają wulgaryzmy, obelżliwe słowa, używają je wiele razy, posłuchajcie mnie, nie tylko jako przerywnik w zdaniu lub jakby odwet za to, że coś mi nie wyszło. Tutaj mamy boisko, trenują piłkarze. Jak im nie wyjdzie, no to mają swoje słownictwo, mają swoje wulgaryzmy. Rzucają je na prawo i na lewo. Ale także możemy je wypowiadać w wyrażeniach złego stosunku do kogoś lub do czegoś. Możemy także życzyć komuś, aby spotkało go coś złego. Możemy także przyczyniać się, czy wchodzić w taką przestrzeń, gdzie otwieramy się na nieszczęścia. I to wiele razy się dzieje. Moja mama przez to przeszła. Ja pamiętam David Hurst, taki kasnodzieja przebudzeniowy ze Szkocji, odwiedzał nas w latach 1989 rok dokładnie. I przyjechaliśmy do mojej mamy, bo chciała go poznać. I on zaczął usługiwać. On służył też proroczo. I nagle zaczął mieć objawienia co do mojej mamy. I zaczął jej mówić o rzeczach z przeszłości. I mówi, to co przeżywasz, a wszystkie stany lękowe, wszystkie stany, które doświadczała emocjonalne w tym czasie, nie mogła zdefiniować, skąd one pochodzą. I ten człowiek mówi, słuchaj, ty w swoim życiu otworzyłaś drzwi na przekleństwo nad sobą. Czy pamiętasz, kiedy to się stało? I moja mama tak usiadła i nigdy nie zapomnę jej twarzy. I mówi, tak naprawdę nigdy o tym nie myślałam, ani nigdy w moim życiu się z tym nie rozprawiłam. A on pyta, co to było? Co to było? A on mówi, jak byłam panną, dziewczyną, mającą lat 18-19, moje dłonie były pokryte brodawkami. Obydwie. Pamiętaj, siedzę, mama nigdy nam o tym nie mówiła. Słucham. A ona mówi, miałam brodawki na swoich rękach. I to były takie czasy, nie było wiele środków medycznych, a więc ludzie na wsi szukali pomocy u różnych tak zwanych babek, u różnych takich znachorów, którzy na wsi pomagali ludziom. I mówi, była pewna kobieta, do której poszłam z tymi brodawkami. Ona popatrzyła i mówi, to żaden problem. Weź waciki, idź nad rzekę. Zamocz te waciki w wodzie i przyłóż te waciki do tych brodawek. A później wypowiedz jakieś zdanie, ona już nie pamiętała jakie, ale było to jakieś zdanie związane z czarami, z magią. Wypowiedz to zdanie i rzuć te waciki za siebie do wody, aby odpłynęły, a ty idź do domu i w ogóle się nie odwracaj. I pastor David Hurst pyta, no i co? 3 dni, mówi, wszystko zniknęło. Wszystko zeszło. Z obydwu rąk. Ale mówi, wiele razy przeżywam dziwne stany, które próbują uzuporować sobie miejsce w moim życiu. Wtedy modliliśmy się i pamiętam, jak przeżyła uwolnienie, płakała, nie było jakichś fajerwerków, było to wewnętrzne uwolnienie, od tego czasu stała się wolna. Ja podałem taki przykład negatywny, ale może ty, Gosia, też masz jakieś przykłady, o których mogłabyś się podzielić z tego typu przykładów.
Ja tutaj mam przygotowane takie rozmyślanie dotyczące postaci biblijnych, które przecież wszyscy znamy. Znamy życie przecież Abrahama, tego męża Bożego, którego Bóg wybrał, aby z niego wyprowadzić wielki naród. Znamy życie jego rodziny, jego potomstwa i obserwując ich życie, zaczęłam się w pewnym momencie zastanawiać, że zwróciłam uwagę na to, że Abraham przecież był uznany przez Boga za sprawiedliwego, był uznany za takiego męża i ojca wiary, natomiast miał też swoje słabości, które zauważyłam, że w życiu pokoleń następujących po nim również identycznie się manifestowały. Ciekawe. Było to dla mnie bardzo ciekawe spostrzeżenie, ponieważ pokazało mi, że pomimo tego, że mamy w sobie wiele dobra, mamy w sobie wiele potencjału, to jednak popełniając pewne błędy w przeszłości, może to również rzutować na kolejne pokolenia, które przychodzą po nas. I podam wam dokładny przykład odnoszący się do tej rodziny. Na pewno znacie tę historię, kiedy Abraham wyruszył w tą podróż, wybrany przez Boga do tej ziemi obiecanej, którą Pan mu powiedział, że mu wskaże. Zabrał swoją żonę i całą rodzinę. I w pewnym momencie był głód, a więc Abraham postanowił wybrać się do Egiptu. Prawda? Pamiętacie? I w tym momencie powiedział do swojej żony Saraj, nie mów, że jestem twoją żoną, powiedz, że jesteś moją siostrą. Tak? Co po części było półprawdą, ponieważ ona była jego kuzynką. Ale dlaczego on tak powiedział? Ponieważ się bał, ponieważ miał ducha, jakiś duch strachu zaatakował go w tym momencie, jednocześnie z duchem kłamstwa, bym tak to nazwała. I potem patrząc na życie Izaaka, czytam historię Izaaka i podobna historia i wiecie, że zrobił dokładnie to samo ze swoją żoną, kiedy też był głód, kiedy znowu byli w trudnych warunkach i znów powiedział do swojej żony, jesteś piękną kobietą i ja się po prostu boję, nie przyznawaj się wśród tych obcokrajowców, że jesteś moją żoną. Mów, że jesteś moją siostrą. I wiecie co? Dziwne jest to, bo ja jeszcze bym rozumiała, że po prostu można by powiedzieć, no widział jak tata się tak zachował, no to miał jakiś wzorzec, tak? Nieprawda, Izaaka jeszcze nie było na świecie, kiedy tak Abraham dokonał tego kłamstwa i tego czynu. Wiecie, co jest ciekawe, że później to samo działo się również w życiu synów Izaaka. Patrzcie, co działo się w życiu Jakuba, jakim był manipulantem, jakim był kłamcą. Żona Izaaka, również Rebeka, również przecież pochodziła z rodziny Sary, a więc tam kłamstwo, manipulacja. Wiecie, co się działo między Jakubem a jego wujkiem Labanem. Jakie kłamstwa, jaka manipulacja, jak podłożono mu niewłaściwą kobietę w noc poślubną, tak naprawdę. Niesamowite dramaty w życiu tej rodziny. I kiedy tak patrzyłam, widziałam, że to są po prostu jakieś rzeczy, które ciągły się z pokolenia w pokolenie w życiu tych rodzin. Później Jakub ze swoimi żonami, jaka manipulacja, jakie kłamstwa. Następnie Józef, jego bracia. Widzicie to wszystko? To jest niesamowite. I piękne jest w tym to, że w pewnym momencie Bóg powiedział temu koniec, tak? Bóg powiedział temu koniec, bo Józef mówi takie piękne słowa, którymi zawsze żyje i chcę je tutaj zacytować, że to, co wy zamierzyliście przeciwko mnie, Bóg obrócił ku dobremu. Czyli Bóg może to wszystko tak obrócić ku dobremu. I to jest piękne. Ale chcę wam tylko pokazać na tym przykładzie. To samo zauważyłam również w życiu kolejnego męża Bożego, tylko go tu wspomnę, w życiu Dawida. Widzicie, na pewno wszyscy wiemy i widzicie ten grzech, który popadł. Widzicie, co powiedział, tak, że później, kiedy przyszedł prorok Natan i odkrył przed nim tą sytuację i on nagle uznał, że jest grzesznym człowiekiem. I wtedy Bóg powiedział mu, no tak, ja ci wybaczę, ale konsekwencje pewnego twojego postępowania, to jest właśnie to niebezpieczeństwo, że my ponosimy niestety często konsekwencje naszych grzechów i zapominamy o tym, owszem, Bóg nam to wybacza, ale pewne decyzje, które podejmujemy w życiu pod wpływem jakichś złych wpływów, tutaj to było ewidentnie duch niemoralności, duch cudzołóstwa, później morderstwo, tak, w przypadku Dawida. I Bóg powiedział, owszem, ja ci to wszystko wybaczę, ale nie odstąpi miecz od twojego domu. W twoim własnym domu ludzie powstaną przeciwko tobie. Cała rodzina Dawida, kiedy popatrzycie na historię jego życia, jego dzieci, jego synów, jaka niemoralność, jaka nienawiść, jaka walka przeciw własnemu ojcu. Słuchajcie, to są straszne rzeczy, o których czasami nie myślimy w ten sposób, że to było jakieś przekleństwo, które dotknęło tego domu. były mu zabrane żony, uprowadzone, co prawda Bóg mu pozwolił później odzyskać je, ale to wszystko były traumy, przez które on przeszedł. Także Bóg powiedział, syn, który urodził ci się z Batszeby, musi umrzeć. Taka była decyzja Pana. To była konsekwencja za popełniony grzech. I chcę powiedzieć tak, że to się działo wcześniej, ale też Bóg jest Bogiem miłosiernym. Bóg powiedział, że ja będę, tak jak to zacytowałeś, karał do czwartego pokolenia, ale błogosławieństwo będzie aż do tysięcznego pokolenia. Patrzcie, jaka różnica. Jaki Bóg jest dobry, jaki Bóg jest miłosierny i On tylko czeka na to, żebyśmy zaczęli porządkować swoje życie i żebyśmy po prostu uchwycili się tej pozytywnej obietnicy, którą dla nas przygotował.
Ja może przeczytam ten werset, dlatego że chcemy potwierdzać to, co mówimy słowem, prawdą słowa. Druga Mojżeszowa, 20 rozdział. Tu jest ten kluczowy werset na nasz poranek, na nasze spotkanie. On jest w tekście, który opisuje różne złe rzeczy, które się wydarzają, które mają miejsce. I oto Bóg mówi do Mojżesza, nie skłaniaj się ku temu i mówi, nie oddawaj czci temu, ponieważ ja Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym. Nie wiem, czy myślimy w tym kontekście, że Bóg chce mieć nas tylko dla siebie. To jest bardzo radykalne, brutalne może. Panie, tylko mam być Twoją własnością. Jeśli chcemy korzystać z pełni dobrodziejstw Pana, musimy przyjąć taką postawę. Tak, Panie, chcę być Twoją własnością. Chcę do Ciebie należeć. I tutaj czytamy. Dochodzę winy ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia. Tych, którzy mnie odrzucają. Ale mamy tą jaśniejszą, tą piękną stronę Boga, gdzie jest łaska i miłosierdzie, a okazuje łaskę tysięcznym pokoleniom tych, którzy mnie kochają i przestrzegają moich przykazań. A więc mówimy tutaj o pewnych więzach przekazywanych z pokolenia w pokolenie. To zasygnalizowałaś. Pasmo nienawiści, złości. Mogą to być fizyczne czy psychiczne choroby. O tym chcemy dzisiaj także powiedzieć. Niewiara, nieprzebaczenie. Jeśli przodkowie nasi byli jeszcze w dodatku zaangażowani w jakieś formy czarów, magii, to z pewnością jest jakieś związanie, z którym może trzeba się rozprawić, nazwać je po imieniu i odciąć się od tego. Bo mamy, niestety mamy na różnych płaszczyznach emocjonalnych, genetycznych, duchowych, mamy skłonności do akceptowania słabości rodzinnych. Przechodzi na nas z matki i ojca czasami coś, czego nie chcielibyśmy mieć. A to mamy. Widzimy, jak zachowuje się nasz ojciec i mówimy, nie będę się tak zachowywał. I nagle ja staję się taki sam. Gdzieś to przeszło na mnie. Ja sam to przeżyłem. Sam to przeżyłem w swoim życiu. Ojciec był alkoholikiem. Był człowiekiem brutalnym, agresywnym. Był człowiekiem pełnym złości, nienawiści. To wszystko było w moim życiu. Jako nastolatek zacząłem robić rzeczy, które były dramatami. Które były dramatami. Przychodziłem z rozkwaszoną twarzą, ze złamanym nosem. Przychodziłem pijany z dyskotek. Przychodziłem pobity z tych dyskotek. To samo mój ojciec. Wracał pobity, pijany. Po prostu wszystko to w jakimś sensie kopiowałem, świadomie czy nieświadomie. Ja uważam, że tu działało, dzisiaj uważam, przekleństwo. Przekleństwo, które w pewnym momencie zostało w moim życiu złamane. I moje nowonarodzenie było dramatyczne. Było nowonarodzeniem, w którym stojąc przed Bogiem, powiedziałem, zrywam całkowicie z moją przeszłością. Zrywam z wszystkim, co wpływało na moje życie. Dlatego przyszła wolność, dlatego przyszedł wstręt do alkoholu, przyszedł wstręt do nikotyny, tym wszystkim, czym byłem związany, do hazardu, który uprawiałem, do rzeczy niemoralnych, które robiłem. To wszystko było jakby spuścizną na moim życiu. I Bóg złamał to przekleństwo, ale to nie znaczy, że pokusy już nigdy nie przychodziły. One przychodziły. I trzeba czasami sobie uświadomić, że muszę być zawsze czujny. Zresztą Biblia mówi, mamy być czujni i trzeźwi, aby to, co było w przeszłości. Wiecie, diabeł to nie jest taki gość, który mówi, no straciłem Leszka, to no trudno, spisuję go na straty. Biblia mówi, że diabeł chodzi jako ryczące zwierzę, który czyha w kościele, aby pochłonąć. To nie jest tak, że my nie przykładamy do tego, a jestem szczęśliwym jako takim, albo szczęśliwym chrześcijaninem, wszystko jest okej. Okay. Nie. My musimy być bezustannie blisko Boga. Czujni, aby diabłu nie udało się nas podejść. Gosiu?
Ja bym może tutaj dodała tak dla rozszerzenia, bo bardzo pięknie powiedziałeś o tym, jak Bóg zadziałał w twoim życiu. Czasami się słyszy takie wypowiedzi ludzi wierzących. A, bo ja mam charakter po dziadku, on był taki awanturnik, on po prostu jak chodził po wsi, to wszyscy wiedzieli, że idą. Albo, a moja babcia to była taka wiecznie w depresji, wiecznie rozczulała się nad sobą, wiecznie ją wszystko bolało. No i ja chyba to po niej mam w genach. Wiecie co? Utożsamianie się z czymś takim, powtarzanie sobie czegoś takiego, na pewno nie jest Bożą wolą, na pewno nie prowadzi do zwycięstwa, wręcz przeciwnie. I my musimy sobie uświadamiać, ja nawet w swoim życiu, kiedy teraz niedawno rozważaliśmy ten temat, uświadomiłam sobie pewien fakt i po prostu Bóg mi pokazał, że ja muszę to wyznać i muszę to odrzucić. Mam jakieś tam bóle kręgosłupa, mam jakieś tam bóle stawów czy kości i wiecie, gdzieś taka mentalność, no przecież moja babcia się z tym zmagała i wiecie co, zaczęłam po prostu to akceptować, że to jest nieuniknione. To już jest ten wiek, gdzie już pomalutku, tak, z pewnymi rzeczami trzeba się w życiu pogodzić. I właśnie to mi Pan Bóg pokazał w tym tygodniu, że nieprawda. Ja się nie mam potrzeby i właściwie nie powinnam utożsamiać z tym, co było złe, co jest grzeszne, co ewidentnie nie jest wolą Bożą dla mojego życia, tak? Że jestem jakaś, ja jestem tak wyjątkowo nadwrażliwą osobą. No dlaczego? No bo tacy moi przodkowie byli, bo po prostu tak to było. Nieprawda, ja nie muszę tego przyjmować za fakt. Ja mam przyjąć moją tożsamość w Chrystusie. Jestem dzieckiem Bożym, jestem Jego córką, jestem Bożą córką, która ma być powołana do wolności, do pełni wolności, do pełni zdrowia, ponieważ Jezus mi to zagwarantował. I to jest bardzo ważne, żeby się utożsamiać z tym, co jest dobre, nie z tym, co jest charakterystyczne dla naszej rodziny, tak? Ważne rzeczy, że jeśli na przykład gdzieś tam w przeszłości, na przykład twoja mama była osobą, która kiedy zaszła w ciążę, nie cieszyła się tobą. Na przykład takie może poczucie takiego odrzucenia rozwijać się w takim dziecku. To może też przechodzić z pokolenia w pokolenie, ponieważ ludzie odrzuceni prawdopodobnie będą też krzywdzić kolejnych ludzi z tym samym problemem. Nie umieją kochać, nie umieją akceptować, nie umieją okazywać czułości, ponieważ ten duch odrzucenia wpływa na ich serca, na ich emocje. I to jest bardzo ważne. Nie chodzi nam tutaj dzisiaj o to, żebyśmy teraz wszyscy siedli i zaczęli grzebać w swojej przeszłości i skupili się na tym, zamiast na tym, co mamy w Bogu. Absolutnie. Natomiast myślę, że naszym celem jest uświadomienie sobie pewnych rzeczy w naszym życiu po to, żeby się z tym raz na zawsze rozprawić. I tak jak Leszek powiedział, czasami Bóg daje nam wolność, ale to nie znaczy, że pokusy nie przyjdą. To nie znaczy, że ataków już więcej nie będziemy doznawać. To może być tak, że przez rok będziesz miał spokój i nagle ni stąd, ni zowąd poczujesz chęć, żeby pójść sobie wypić po prostu i pijesz jeden kieliszek, pijesz drugi kieliszek, pijesz trzeci kieliszek i już zaczynasz tracić nad tym kontrolę. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ demon, który może kiedyś działał w życiu twojego ojca, właśnie sobie przypomniał, że a nóż, a może uderzę, a może go skuszę, a może mi się uda ponownie odciągnąć tą osobę od Chrystusa, od pełnego panowania Chrystusa w jego życiu. I wiecie, to nie jest tak, że my zakazujemy pewnych rzeczy w kościele, że się mówi tego nie wolno, tego nie wolno, tego nie wolno. Nie. Chodzi o to, że każdy z nas miał gdzieś tam może wśród naszych przodków w naszym życiu jakiejś słabości, co do których diabeł ciągle będzie sobie uzurpował prawo i my musimy się od tego odciąć. Świadomie podjąć decyzję, nie będę do tego wracał, nie poddam się tym pokuszeniom, nie poddam się tym myślom i będę uznawał, że Jezus jest Panem każdej sfery mego życia. Tak i jest. To jest najważniejsze, że buduję swoje życie na Słowie.
Tak jest. Chciałbym, abyśmy nie byli jednostronni. Dlatego, że skupiamy się na negatywnych myślach. Ale to działa na dwóch płaszczyznach. Te siły niewidzialne przynoszą skutki na dwóch płaszczyznach. A więc jest to królestwo ciemności, z którym toczymy walkę i Pan Jezus przyszedł, aby zwyciężyć królestwo ciemności. I On jest światłością, dlatego Jego królestwo nazwane jest królestwem światłości. I widzimy, że możemy komunikować pozytywy. Możemy komunikować dobre rzeczy i te siły pozytywne determinują bieg historii naszego życia. Chciałbym podać wam nowotestamentowy przykład. Jak działa błogosławieństwo pokoleniowe. Że jeśli przyjmujemy pewną postawę jako dziadkowie, rodzice dla naszych dzieci, to przynosi skutek. Przeczytajmy, jak to wyglądało w życiu Tymoteusza. Młody człowiek, drugi rozdział, drugi list, pierwszy rozdział, szósty werset, czy może przeczytam piąty do szóstego, aby pewne rzeczy pokazać. Wciąż pamiętam twoją nieobłudną wiarę. Zadomowiła się ona najpierw, posłuchajcie, w twojej babce Lois oraz w twojej matce Eunice, a jestem pewien, że jest również w tobie. Czy widzicie pokoleniowe błogosławieństwo? Oto babcia, inne tłumaczenie mówi, szczerze uwierzyłeś Chrystusowi, podobnie jak to wcześniej uczyniła twoja babcia. I mama Eunika. I jestem pewien, że masz w sercu tę samą wiarę. A więc można przekazywać dziedzictwo wiary, dziedzictwo dobre, dziedzictwo, które powoduje, że następne pokolenie jest błogosławione, jeśli jesteśmy przeniesieni z królestwa ciemności do królestwa światłości. I to jest właśnie dzieło krzyża. Ono dokonuje tej wielkiej zamiany, ale czasami, tak jak mówiła Gosia na początku, jest to bardzo ważne. Do tego jeszcze na koniec, za parę minut wrócę, że gdy rodzimy się na nowo, obecnie w Kościele spłyciliśmy to przeżycie. Spłyciliśmy je do czego? Podnieś rękę, jeśli chcesz przyjąć Jezusa. No i podnoszę ręce. Amen. Dzięki, przyjął Jezusa. Chwała Panu. Zaczynamy popełniać pewien błąd. Kiedy ja się nawróciłem, kiedy miałem rozmowę po moim nawróceniu z pastorem, było jasno powiedziane. Ja się cieszę, że mój duchowy mentor, pastor, tato Gosi, był zwolennikiem łamania przekleństw pokoleniowych. On był pionierem, myślę, takich modlitw w naszym kraju, w ogóle w ruchu zielonoświątkowym, kiedy odważył się publicznie, za co był bardzo krytykowany. Bo wiecie, ludzie mówią tak, przecież nic nie potrzeba. Nawróciłeś się, wszystko już masz. Happy. Amen. Jestem wierzący. Chodzę tylko do innego kościoła, ale jestem wierzący. Prawda? Ale nie mierzymy się, a ja wam biblijnie chcę pokazać, jak to było ważne w przeszłości. Jak w dziejach apostolskich kładziono na to nacisk, że łamano przekleństwo, które ciągnęło się z różnych powodów za ludźmi. I tak samo jest z błogosławieństwem. Jeśli wchodzimy w tę sferę, zaczynamy żyć pozytywnie, zaczynamy żyć w błogosławieństwie, to naszym zadaniem jest jasno to komunikować. Nie bać się tego. My codziennie modlimy się o naszego wnuka. Codziennie go błogosławimy. Codziennie wyznajemy, że będzie Bożym sługą, że będzie służył Panu według powołania, które Bóg ma dla niego. Modlimy się dzisiaj trochę inaczej o nasze córki. Błogosławimy je, wypowiadamy błogosławieństwo nad ich życiem. Jeśli są jakieś wpływy, to po prostu nie ukrywamy, wszyscy o tym wiedzą, nasze dzieci są adoptowane. A więc różne mogą mieć wpływy z różnych pokoleń, które my nie znamy. A więc dla nas zadaniem jest stanąć w wierze, kochać je całym sercem i błogosławić je, aby błogosławieństwo wypełniło ich życie i wierzymy, że jesteśmy na drodze do zwycięstwa. Do zwycięstwa. Gosia, ty pochodzisz z dobrej rodziny.
Z bardzo dobrej, bym powiedziała.
Z bardzo dobrej rodziny. Błogosławionej,
wiem,
wierzącej.
Co masz na myśli, mówiąc to. Tak.
A więc
tak.
Powiedz, jak to może u ciebie było pielęgnowane, praktykowane, bo rosną następne pokolenia.
Leszek mu powiedział, że pochodzę z dobrej rodziny i wiem, co miał na myśli. Z rodziny takiej, która jest wielopokoleniowo już zakorzeniona w Bogu, w Jego Słowie. I to jest bardzo ważne. Chcę wam powiedzieć, że ja odbieram to jako największe dziedzictwo, jakie mogłam odebrać w swoim życiu, bo naprawdę rzeczy materialne nigdy by mi tego nie dały. Nawet gdybym po dziadkach otrzymała, nie wiem, jak wielki spadek. Wiem, że nie dałoby mi to tego szczęścia, jakie mam dzięki temu, że mogłam od najmłodszych swoich chwil życia wyrastać w domach, bo to i u dziadków przecież się bywało, i wśród rodziny, i w moim rodzinnym domu, gdzie Jezus był Panem od samego początku, gdzie już byliśmy czwartym pokoleniem ludzi, którzy znali Boga, znali Jego Słowo, znali Jego obietnice i starali się iść tą drogą do tej ziemi obiecanej, którą Bóg nam przeznaczył. I wiecie, to jest piękne. Na pewno w życiu uniknęłam wielu, wielu rzeczy, które spotkały na przykład mojego męża, tak? Na pewno nie było tam przemocy, na pewno nie było tam patologii, nie było różnych rzeczy, które miały miejsce w twoim domu tylko dlatego, że przekleństwo grzechu po prostu totalnie rządziło w tej rodzinie. I tutaj chodzi mi o to, żeby podkreślić fakt, że to, jakie my decyzje podejmujemy teraz jako rodzice, jak wychowujemy nasze dzieci, jaką drogą je prowadzimy, jest na pewno wielkim, wielkim błogosławieństwem, jest na pewno wielkim darem od Boga. Ja pamiętam, jak jako rodzina spotykając się, kiedy byliśmy dziećmi, z kuzynami, z wszystkimi ciociami, wujkami, zawsze zaczynaliśmy od modlitwy. Zawsze to był czas śpiewania pieśni. Słuchajcie, to było coś, co budowało moją tożsamość, co budowało, dawało mi korzenie, niesamowicie ważne korzenie. Chcę tutaj podkreślić fakt, że to, że pochodzę z tak wspaniałej rodziny, z takimi wielkimi tradycjami chrześcijańskimi, nie zmieniło jednak faktu, że sama w pewnym momencie musiałam zdecydować, że będę budować moją tożsamość z Bogiem. Że to nie jest tak, że to przechodzi automatycznie. Owszem, na pewno miałam większą świadomość. Na pewno Bóg mnie zachował przed wieloma rzeczami, przed wieloma grzechami. Nie znaczy to, że byłam bez grzechu. Nie znaczy to, że nie dokonywałam w życiu złych wyborów. Nie znaczy to, że nie miałam jakichś zranień i rzeczy, z którymi musiałam się w życiu uporać. Na pewno jednak było mi o wiele łatwiej. Na pewno mam szersze poznanie. Mam do czego wracać. Miałam wzorce, kiedy na przykład ktoś chorował w rodzinie, że pierwszą rzeczą, jaką rodzina robiła, to była modlitwa. To było wołanie do Boga. To było po prostu szukanie Jego oblicza. Mój dziadek był takim pionierem ewangelizacji. Po prostu to było coś, co gdzieś tam w moich genach zostało mi przekazane, ale nie tych genach jedynie fizycznych. Ja wierzę w tych genach duchowych, że ja po prostu nie miałam pragnienia innego życia niż to, żeby moje życie wyglądało tak jak życie mojego dziadka i babci, moich rodziców. Ja też chciałam po prostu żyć dla Kościoła, służyć Bogu. Czułam to powołanie, czułam to przeznaczenie od pierwszych momentów, kiedy zaczęłam się zastanawiać nad tym, co mam dalej robić w swoim życiu. Miałam to przeświadczenie.
Super. Chciałbym przejść do sedna naszej debaty. Wiecie, ja bardzo ostatnio zastanawiam się, i często z gościem o tym rozmawiamy, choroby, które ciągną się latami. Niepowodzenia, frustracje, porażki i nieszczęścia w życiu chrześcijan, których znamy osobiście. I ewidentnie za tym stoją złe siły i demoniczne moce. Biblia mówi, że diabeł przyszedł niszczyć, zatracać, zabijać w nas dobro i błogosławieństwo, nawet życie, które daje Bóg. Jak rozpoznajemy, że ma wpływ na nasze życie jakieś przekleństwo? Jak to rozpoznać? Jest taki rozdział w piątej księdze Mojżeszowej, 28 rozdział, bardzo ważny. Wiecie, my bardzo lubimy czytać jego pierwszą część. Nie będziesz nigdy ogonem, będziesz głową, prawda? Będziesz błogosławiony, gdy wychodzisz i będziesz błogosławiony, gdy przychodzisz. Ale tam jest druga część, do której nieczęsto wracamy i ona nie jest przyjemna. I tam jest powiedziane, będziesz przeklęty, jeśli to, jeśli tamto, jeśli będziesz łamał przykazania, jeśli będziesz mi nieposłuszny. Bardzo mocne słowo. Jeśli utożsamiamy się z pierwszą częścią, weźmy także pod uwagę drugą. I w oparciu o 28 rozdział, gdzie czytamy o błogosławieństwach i o przekleństwach, jeden z autorytetów w tym temacie, ja uważam go za autorytet, Derek Prince, w książce Błogosławieństwo czy przekleństwo wymienił 7 takich płaszczyzn w naszym życiu, w których możemy rozpoznać, że może dotykać nas jakieś zło, jakieś przekleństwo, jakiś wpływ demoniczny. Pierwsze to załamania emocjonalne i psychiczne. On po prostu wyciąga esencję. On to nazywa po imieniu. A więc mówi, że pierwszą płaszczyzną to załamania emocjonalne i psychiczne. Obłęd, szaleństwo, zamieszanie, zatrwożenie, niespokojny umysł, rozpaczające serce, brak poczucia wartości. Iluż mamy chrześcijan, którzy nie mają żadnego poczucia wartości. Uważają się za bezwartościowych, nie nadających się do niczego. Iluż mamy ludzi niespokojnych, żyjących w zatrwożeniu, w lęku. A więc coś działa, coś na to wpływa. Po drugie, powracające lub chroniczne choroby, szczególnie dziedziczne. On to podkreśla. I to jest także opisane w 28 rozdziale 5 Księgi Mojżeszowej. Są to długotrwałe choroby. Choruje osoba, małżeństwo, chorują ich dzieci, wnuki, ciągnie się to za nimi, wlecze się to za nimi. Choroby dziedziczne, które mogły powstać w wyniku jakichś demonicznych wpływów. Mówię, mogły powstać w wyniku jakichś demonicznych wpływów. Oczywiście rozumiemy, że nie wszystkie choroby są wynikiem przekleństwa. Chcę tu jasno podkreślić. To nie jest tak, że Mocha mówi dzisiaj, że choroba to jest tylko skutek przekleństwa. Nie. Są także inne powody, dla których chorujemy. O nich dzisiaj nie mówimy. Mówimy o tym chronicznym, długotrwałym, bezustannym ciągu chorób i nieszczęść w życiu człowieka. To nie jest wolą Bożą. Że cierpią całe rodziny, że leczenie bardzo nie pomaga. Nazwałbym to panującą atmosferą przekleństwa. Na przykład dziadek umarł na zawał serca w młodym wieku, ojciec tak samo i ja zaczynam żyć w poczuciu strachu, bo zbliża się rok, w którym oni umarli. A ja spotkałem się z sytuacjami, gdzie ludzie żyli w takim strachu i lęku, bo tak było w przypadku dziadka, w przypadku ojca i byli to ludzie wierzący. Biblia mówi o kobiecie, która cierpiała 18 lat na chorobę spowodowaną demonami. Pamiętacie? Była zgarbiona do ziemi. I Pan Jezus przyszedł w szabat do świątyni, a ona chodziła tam już 18 lat. Chodziła 18 lat do świątyni chora. I nic jej nie pomagało. I Pan Jezus złamał moc demoniczną. Jest powiedziane, trzeba było uwolnić tą kobietę z demonów, które dręczyły ją już przez 18 lat. A więc mamy biblijny przykład, że takiego coś musi być usunięte. I w takich przypadkach, powiem to jasno, potrzebujemy Ducha Świętego, który poprzez objawienie daje nam poznanie, diagnozę źródła choroby. Bo wtedy możemy się z nią rozprawić, możemy ją pokonać. On dalej, Derek Prince, wymienia choroby kobiece, skłonności do poronień, niepłodność. Jest powiedziane w 5 Księdze Mojżeszowej, 28 rozdział, o przekleństwie łona. Jest tam tak powiedziane. Z powodu nieposłuszeństwa, z powodu grzechu. Z powodu różnych sytuacji, do których można się dopuścić. Można by powiedzieć także o skłonnościach do poronień. Chorób kobiecych. I tak skupiamy się na tych dolegliwościach, które nie nazwiemy żadnym błogosławieństwem. Potrzeba modlitwy, potrzeba uwolnienia, potrzeba rozeznania. Oczywiście mogą też być inne powody, ale my mówimy o pewnym ciągu, powtarzającym się ciągu. Rozbicie małżeństwa, wyobcowanie w rodzinie, rozwody, niewola i odstępstwo dzieci. Tak samo spuścizna pokoleniowa w rodzinach przychodzi z dziadków na rodziców, z rodziców na dzieci. I to trzeba przerwać, kiedy jest taka nić rozwodów. Kochani, my jako Kościół musimy zacząć o tym mówić. Wiecie, to nie jest tak, że my przyklaśniemy, rozwodzą się, no to super, no świat się rozwodzi, my też musimy się jakoś z tym utożsamić, bo tak jest. Biblia mówi, że spłodzisz synów i córki, a oni pójdą w niewolę. Tak powiedział w tym słowie Mojżesz, gdy mówił o przekleństwach. Z jakiego powodu? Z powodów różnych, które się pojawiły w poprzednich pokoleniach. Wielu rodziców ogląda, jak staczają się ich dzieci. To jest bolesne. Wiemy o tym, że to jest bolesne. Widzimy, jak buntownicza subkultura niszczy ich życie. Mogą to być narkotyki. satanistyczne parcie do zła i grzechu, niemoralność, okultyzm. A więc gdzieś za tym stoi demoniczna siła. Piąta rzecz, którą on wspomina, które nazywałem przekleństwem, stały niedostatek pieniędzy, środków do życia. I to też jest wynik piątej księgi Mojżeszowej, 28 rozdział. Mamy Bożą obietnicę błogosławieństwa w kwestiach finansowych. Tak mówi Bóg, ale także ostrzega nas, że nie będzie ci się wiodło na twoich drogach. Przekleństwo dotknie twój kosz i twoją dzieżę. A więc jest też to niebezpieczeństwo, że jeśli nie rozprawimy się z pewnymi rzeczami, mogą one na nas wpływać. Jeszcze dwie myśli. Podatność na wypadki. To też poważna sprawa. Co chwilę słyszy się o dramatach w tej kwestii. Mówi się o chodzeniu po omacku. 5 Mojżeszowa 28. Znów tutaj odwołuje się do tego rozdziału. Jak ślepy w ciemności. Łamiesz tę samą nogę, tą samą rękę bezustannie. Ciągle masz kolizję na drodze. Ciągle coś sobie przytrzaśniesz. Złamiesz. Pośliźniesz się. Trzeba się nad tym zastanowić. Dlaczego? No, rządzenie losu. Przypadek. Przypadek? Kilka razy? Ja na szczęście dziękuję za to Panu Bogu i w ogóle tutaj się nie pysznię ani nie egzoltuję tego. Nigdy nie miałem nic złamanego. Nigdy. Mam już 60 lat. Nigdy nie miałem złamanej żadnej małej kostki. Nic. Ale niektórzy, znam takich ludzi, cały czas łamią i łamią to samo. A więc coś jest nie tak. Coś nie działa prawidłowo. Musimy nad tym się pochylić i pomyśleć o tym. I ostatnia myśl. Tradycja samobójstw oraz przedwczesnych i tragicznych zgonów w rodzinie. To są rzeczy, o których mówi Biblia. Nad którymi się nie zastanawiamy. Przechodzimy do codzienności i mówimy, tak chyba musi być. Ludzie dotknięci tym przekleństwem ciągle czują, że coś czai się na ich drodze. I chcę ich zniszczyć. Ja nie znam mentalności samobójców, nigdy nie miałem myśli samobójczych, ale prawdopodobnie doświadczają silnego poczucia nieszczęścia. To pcha ich do samobójstwa. Powtarzają, przydarzyło się to w mojej rodzinie, mojemu ojcu, babci, może także mnie spotkać. Czy wiecie, że starożytni Grecy w swojej mitologii, w swojej greckiej religii nadali tej sile status bogini Nemezis. Mieli taką boginię. Według wierzeń Greków ta bogini dotykała śmiercią całe rodziny, aż do wyniszczenia, aż do wymarcia rodu. Przeczytałem to w historii greckiej. Bardzo ciekawe. A my wiemy, jaki to Bóg. To książę ciemności. To diabeł szatan. Musimy pamiętać, że otwierając furtkę diabłu przez różne rzeczy, dopuszczenie grzechu do swojego życia, ukrywanie rzeczy, które powinny być wyznane, kłamstwa, życie w nieprzebaczeniu, jakaś ukryta niemoralność, pożądliwość, mówimy Kościele o sprawach bardzo poważnych, mogą spowodować w życiu wierzących ogromne problemy. Ogromne problemy. Przestaliśmy o tym mówić. Przestaliśmy mówić o grzechu. Bóg jest dobry, kocha nas, On przebacza, wszystko jest okej. Nie musi się w ogóle martwić. A ja wam chcę pokazać dzisiaj, popatrzcie, i tutaj się zbliżamy się już do końca, bo będziemy się modlić. Mamy świadectwo, przestrogę. Dzieje apostolskie, 5 rozdział. Posłuchajcie mnie, co 5 rozdział mówi o ludziach wierzących, o ludziach zaangażowanych w Kościół, o ludziach, którzy deklarowali swoją przynależność do Kościoła i poświęcenie dla Kościoła. Posłuchajcie. Wówczas Piotr powiedział Ananiaszu, do wierzącego Ananiasza, ochrzczonego Ananiasza, nowonarodzonego Ananiasza, powiedział, dlaczego szatan napełnił twoje serce. Inne tłumaczenie mówi, dlaczego szatan omotał twoje serce. I niech mi nikt nie mówi, że wierzącemu to nie grozi. Niech mi nikt nie mówi, że każdy, kto jest w Kościele wierzącym, jest ideałem. Grozi nam to, grozi nam to. Dlaczego okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część zapłaty za rolę? Czy gdy należała do ciebie, nie miałeś do niego prawa własności? A po sprzedaży, czy nie mogłeś zarządzić pieniędzmi według swojej woli? Co sprawiło, że przywiodłeś w swoim sercu taki czyn? Okłamałeś nie ludzi, lecz Boga. Mnie to zastanawia. Przecież mógł powiedzieć, słuchajcie, ja... Ale widocznie Ananiasz miał swoją dumę. Miał nos do góry. Ja dam wszystko, za co otrzymam, za całą ziemię, aby wszyscy wiedzieli, że ja, Ananiasz, ja dałem wszystko, ja jestem najlepszy. Ale później przekalkulował. Jak dam wszystko, to mi guzik zostanie. A więc część sobie zostawię. A kto będzie wiedział? Dam tylko jedną część. Wiecie, mówimy o rzeczach, które mogą być ukryte w naszym życiu. Podaję tylko przykład. Ja myślę, że czas zacząć to analizować, bo mamy zbyt słabych chrześcijan i zbyt słaby Kościół. Mamy muzykę, mamy oprawę, mamy wszystkie przyjemności, które się pojawiają. Moje pytanie jest, jak brzmi nasze zwycięskie życie? Na co dzień? Proszę bardzo, Gosiu.
Niestety jest to prawda, że jeśli jako wierzący ludzie oddajemy się jakiemukolwiek grzechowi, to dajemy demonom prawo do przejęcia kontroli w naszym życiu w konkretnych sferach. Na przykład dzieje się to niezależnie od tego, co to jest. Czy jest to niechęć, czy złość, czy niemoralność, czy cokolwiek innego. Trwanie w grzechu pociąga za sobą bardzo poważne konsekwencje. I my musimy zdawać sobie z tego sprawę, że gdy jesteśmy posłuszni Bogu, żyjemy w prawdzie, wtedy wokół naszego życia rozciąga się ochronny mur. Natomiast kiedy wchodzimy w nieposłuszeństwo, wchodzimy w bunt, wchodzimy w grzech, w naszym murze powstaje wyłom. I musimy być tego świadomi. Na potwierdzenie tego, co teraz powiedziałam, chciałabym zacytować z drugiego listu do Koryntian z 11 rozdziału, 3 werset, który mówi tak. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Od szczerego, czyli niepodzielnego. Tak, i czystości. Tutaj w drugim liście Piotra mam dwa jeszcze wersety, które chcę zacytować. Drugi rozdział 19 i 20. Czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje, jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, wyzwolili się z brudów świata, lecz potem znów w nieuwikłani dają im się opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział 18 mówi tak. Pamiętajcie, że nie rzeczami zniszczalnymi albo złotem zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania, odziedziczonego po ojcach, lecz drogą krwią Chrystusa. W innym tłumaczeniu angielskim jest powiedziane, z waszego marnego postępowania przekazanego wam z pokolenia w pokolenie. Marne postępowanie to daremne, bezowocne, grzeszne, niezdolne do tego, by wyprodukować coś dobrego. I to jest ważne, że my jako chrześcijanie musimy sobie zdawać sprawę z tych faktów, że diabeł będzie szukał dziury, będzie szukał w nas słabości, będzie szukał czegoś, co nas łączy z przeszłością, może wielopokoleniową wstecz. My musimy się zastanowić, dlaczego jest we mnie taki opór. Dlaczego mógłbym coś dać dla Królestwa Bożego? Mógłbym się poświęcić, mógłbym się oddać w służbę. Dlaczego czuję, że coś mnie trzyma? Co jest tego powodem? Przecież normalnie kocham Boga. Chcę Mu poświęcić swoje życie. Rozumiem pewne priorytety w swoim życiu, a jednak czuję się wobec tego bezsilny. Coś mnie trzyma. Zastanówmy się, czy tutaj nie jest to tylko kwestia myśli, czy jest to może coś większego, z czym należałoby tak się w swoim życiu rozprawić.
Słuchajcie, zmierzamy do momentu, kiedy będziemy słuchać świadectwa, będziemy zmierzać do świadectwa. Za tydzień będziemy rozmawiać już o konkretnych narzędziach walki, które mamy i podzielimy się też różnego rodzaju orężem, który możemy używać, by przeciwstawiać się pewnym sytuacjom w naszym życiu. Ale przed świadectwem, dlatego że ono będzie o tym, chciałbym zasygnalizować fragment z Dzieł Apostolskich, 19 rozdział. Paweł jest w Efezie. W Efezie nawraca się mnóstwo ludzi. I 19 rozdział, wiersz 18 mówi tak. Wielu też tych, którzy uwierzyli, czyli narodzili się na nowo, przychodziło, wyznawało i ujawniało swoje praktyki. Pokaźna liczba osób, która zajmowała się magią, przynosiła księgi i publicznie je paliła. Po podliczeniu wartości tych ksiąg okazało się, że wynosiła ona 50 tysięcy srebrnych denarów. W taki właśnie sposób, stosownie do potęgi Pana, słowo krzewiło się i umacniało. A więc widzimy tutaj postawę ludzi, którzy się nawracają, wracamy do tego momentu, jak ważne jest, aby zerwać z przeszłością. Dlaczego powraca ten temat i o nim mówimy? Bo może nie przykładaliśmy do tego wagi. Może czas, aby rozprawić się z pewnymi rzeczami w naszym życiu. Tak, jesteśmy zbawieni. Nasze imiona są w niebie zapisane, idziemy do nieba. Ale tu na ziemi Bóg chce dać nam błogosławione życie. Chce dać nam zwycięskie życie. Chce nas prowadzić poprzez uzdrowienie, uwolnienie, poprzez uwolnienie nad naszym życiem przychylności i błogosławieństwa w każdym aspekcie naszego życia. To nie jest tak, że musimy żyć pod tymi przekleństwami, które Derek Prince wymienił, które wspomniałem wcześniej. Możemy przeżyć z nich uwolnienie. Posłuchajcie Anity. Ona podzieli się w bardzo interesujący sposób tym, co przeżyła.
Do momentu nawrócenia było w moim mniemaniu pasmem nieszczęść, porażek, bólu, cierpienia, samotności, ale przede wszystkim odrzucenia. Pochodzę z rozbitej rodziny i moje wspomnienia z wczesnego dzieciństwa i z nastoletniego życia są dość traumatyczne. Towarzyszyło mi takie rozbicie emocjonalne, powiedzmy, że osamotnienie. Moi rodzice popełniali wiele błędów, co już teraz im wybaczyłam, ale bardzo to rzutowało na mój światopogląd, na moje postrzeganie innych ludzi, na moje postrzeganie Boga i świata dookoła. To całe odrzucenie i ciężar, który musiałam dźwigać we wczesnym dzieciństwie, spowodowało u mnie taki pewien rodzaj buntu. Ciągle następowały takie serie negatywnych wydarzeń, jedne po drugich, i miałam wrażenie, że moje życie jest ciągłą walką, jest taką męczącą walką, ale też takim wchodzeniem bezustannie pod bardzo stromą górę, ciągłą męczarnią, ciągłą serią takiego pecha, jakby ktoś teraz współczesnym językiem mógł powiedzieć. Przez to, że moi rodzice popełniali wiele błędów, trafiliśmy do domu dziecka. Ja trafiłam tam jako 14-letnia dziewczyna. Byłam najstarsza z rodzeństwa. No i możecie sobie wyobrazić, jak dziecko w takim wieku przechodzi podobną traumę. I zastanawiałam się, dlaczego aż tak źle jest w moim życiu, dlaczego to właśnie mnie spotyka. Dlaczego nie kogoś innego? Obserwowałam życie ludzi dookoła mnie, moich rówieśników, i widziałam, że mają kochających rodziców, którzy troszczą się o nich, że w miarę materialnie im się układa. U mnie w domu zawsze była dosyć duża bieda, duże braki. Przez to wszystko zaczęłam myśleć sobie, że jeśli istnieje w ogóle jakikolwiek Bóg, to na pewno On mnie za coś karze albo ma przyjemność w znęcaniu się nade mną. Do tej pory pamiętam taką scenę już jako dorosła osoba, zanim poznałam Jezusa. Szłam sobie ulicą i nie wychodziły mi rzeczy nadal w dorosłym życiu. Nie wychodził mi pierwszy mój biznes, w małżeństwie mi się nie układało. I zastanawiałam się, dlaczego tak jest, i mówiłam w środku w sobie, krzyczałam do Boga, że jesteś okropny i sprawia ci to przyjemność, że zsyłasz na mnie takie rzeczy, bo wierzyłam w kłamstwo, że to jest wszystko od Boga. Jednymi z takich rzeczy, które mogłabym zaakcentować, które wskazywałyby na przekleństwa pokoleniowe w moim życiu, było przede wszystkim ubóstwo materialne, była bieda, były to choroby w rodzinie, powiedzmy z jednej i z drugiej strony moich rodziców, zarówno ze strony ojca, jak i mamy, bardziej ze strony mamy. To było bardzo widoczne, jak te rzeczy następują w różnych pokoleniach w mojej rodzinie. Kolejną z rzeczy, która wskazywałaby na przekleństwo, jest rozpad związków właśnie w jednej linii mojej rodziny, w jednej z linii w mojej rodzinie. I ciekawe jest to, że ja po wyjściu za mąż tak samo nie mogłam dogadać się z moim mężem, bardzo mocno się ścieraliśmy i we mnie była taka postawa, że bez problemu mogę się rozwieść, jakby nie zależało mi na tym, żeby ratować związek, ale bez problemu mogłam go zakończyć. Do tego wszystkiego doszedł alkoholizm mojego taty. On zaczął mieć problemy z piciem. Niestety w pewnym momencie zostawił nas i rodzina się rozpadła. Tak jak wam wcześniej mówiłam, trafiliśmy do domu dziecka. Potężne traumy. Naprawdę nikomu tego nie życzę. A to, że dzisiaj mogę spokojnie o tym mówić, zawdzięczam tylko Bogu, który zaingerował w moje życie. Przez to, że obwiniałam Boga za wszystkie nieszczęścia, które mnie spotykają, bo to naprawdę, wiecie, wyglądało makabrycznie i dosyć, powiedziałabym, groteskowo, że żyjesz sobie i w twoim życiu jest bardzo mało szczęśliwych, dobrych i pozytywnych chwil. Przez to odsunęłam się od Boga, ale zawsze była we mnie taka potrzeba znalezienia czegoś więcej, a że osobę Boga postrzegałam jako tego złego, który rzuca z nieba piorunami, zaczęłam szukać duchowości właśnie w okultyzmie. I przez okultyzm ja też wpakowałam się samoistnie pod przekleństwo, dlatego że otworzyłam się na demoniczny świat, szukając czegoś więcej, myśląc sobie, że jestem czymś więcej niż kupa mięsa chodząca po tym świecie, niż to ciało tylko. Zaczęłam szukać innych duchowości i dołożyłam sobie do tego, co już było, do tego zła, które było w moim życiu, dołożyłam sobie jeszcze przekleństwa i dręczenia ze strony demonów. I otwierając się na praktyki okultystyczne, było to równoznaczne z tym, że demony w końcu upomną się o mnie i one zaczęły mnie dręczyć w dosyć potężny sposób, którego ja już w pewnym momencie nie mogłam znieść. Zaczęłam szukać pomocy. Najpierw szukałam pomocy medycznej, szukałam pomocy w lekach psychotropowych, które zresztą mi nie pomagały. Ale Bóg gdzieś tam dojrzał mnie, gdzieś mnie zobaczył i wiecie, uratował mnie, wysyłając mi ludzi w najcięższym momencie mojego życia, kiedy już tak naprawdę chciałam je zakończyć. Bóg wysłał do mnie jedną wierzącą osobę, z którą najpierw zaczęłam się przyjaźnić na poziomie takim czysto ludzkim, a później ona zaczęła mówić mi o miłości Bożej, o Jezusie, o tym, co On dla mnie zrobił. Po krótkim czasie tej znajomości postanowiłam, że oddam swoje życie Jezusowi, ale może na początku nie było to dlatego, że bardzo chciałam, tylko stwierdziłam, że już chyba nic więcej nie może mi pomóc i co mi zależy zaryzykować, być może to zadziała. Więc z taką motywacją oddałam moje życie Bogu i powiedziałam Mu, że jeśli jesteś, to objaw mi się i zrób coś z moim życiem, bo widzisz, jak ono wygląda. I wiecie co, przełomem dla mnie było przeczytanie książki Dereka Prince'a, Błogosławieństwo czy Przekleństwo. Na pewno kojarzycie tę książkę. Ona trafiła w moje ręce przypadkiem. Przeczytałam tę książkę i zaczęłam rozumieć zamianę, która dokonała się na krzyżu. Zaczęłam tam czytać w tej książce, o co tak naprawdę chodzi z ofiarą Jezusa, o co tak naprawdę chodzi w tym, że On musiał umierać na krzyżu, jaka nastąpiła zamiana, że cały nasz brud, cały nasz grzech, ale też te wszystkie obciążenia, o których mówiłam na początku, one zawisły na krzyżu. Jezus stał się przekleństwem po to, żebym ja już nigdy nie musiała mieć tego przekleństwa w swoim życiu. Czytając tę książkę, zaczęłam rozumieć, dlaczego Jezus musiał umierać na krzyżu, jaki praktyczny sens ma Jego krew przelana za każdego z nas, za mnie osobiście na krzyżu. I wiecie, dla mnie to była nadzieja, której ja się uchwyciłam, nie mając już zupełnie nic do stracenia, mając tak naprawdę myśli o zakończeniu swojego życia i żadnych perspektyw nie miałam na nie. Przyjęłam to do swojego życia, ale potrzebowałam w praktyczny sposób zastosować to, czego się dowiedziałam właśnie z tej książki i z Biblii. Potrzebowałam w praktyczny sposób zastosować krew Jezusa i w praktyczny sposób przyjąć ofiarę, Jego śmierć na krzyżu dla siebie. I takim miejscem, w którym zaczęły się przełomy, była pewna konferencja, na której modlono się o uwolnienia właśnie od związań, od przekleństw pokoleniowych, o uwolnienia od opresji demonicznych. Ja myślę, że Bóg zaprowadził mnie na tę konferencję i właśnie tam zaczęto się o mnie modlić w praktyczny sposób. Pastor, który modlił się o mnie, odcinał w modlitwie przekleństwa pokoleniowe ze strony ojca i matki do czwartego pokolenia. I od dnia tej modlitwy zaczął się wielki przełom w moim życiu. Ja w fizyczny sposób poczułam, jak coś mnie opuszcza, jak demony mnie opuszczają. Wtedy Duch Święty do mnie przemówił i powiedział mi o tym, co zrobił dla mnie Jezus. Słyszalnym głosem usłyszałam Ducha Świętego. I zaczęło się polepszać. Skończyło się to nękanie takie emocjonalne, psychiczne przez demony. Skończyły się takie stany, które doprowadzały mnie właśnie prawie do samobójstwa. A w późniejszej perspektywie zobaczyłam, jak zaczynają prostować się rzeczy inne, które nie były może tak widoczne na pierwszy rzut oka, ale Bóg zaczął błogosławić moje życie i zaczął je prostować. Ja zrozumiałam, że muszę w konkretny, praktyczny sposób zidentyfikować te dziedziny w moim życiu, które potrzebują uwolnienia i odcięcia się od wpływów demonicznych, żeby Bóg mógł mnie uwolnić. I to nie była moja bierna postawa, ale ja musiałam aktywnie wejść w to, aktywnie w tym uczestniczyć i aktywnie się na to zgodzić. I w momencie tej modlitwy szczerej, z serca i wiary w to, co zrobił Jezus, diabeł i demony straciły legalne prawo do mojego życia. Dlatego przestały już w nim działać na taką wielką, ogromną skalę, jak to było wcześniej. Wiecie, to wyglądało tak, jakby taka niewidzialna ręka z przeszłości, zanim się nawróciłam, ciągle była wyciągnięta i ciągle próbowała mnie dosięgnąć. Bo to jest tak, że zanim jesteśmy pod ochroną Boga, to diabeł ciągle na nas poluje, ciągle próbuje nas złapać, ciągle nas próbuje załatwić. Wolność przyszła przez modlitwę. Wolność i zmiana mojego życia i mojej rodziny przyszły przez nawrócenie, przez przyjęcie tego, że Jezus ma moc uwolnić nas w konkretny sposób. I zmiany zaczęły się dziać. Naprawdę, konkretne zmiany. Uwolnienie od przekleństw pokoleniowych przyszło przez krew Jezusa, przez krzyż, przez zrozumienie i przez modlitwę. Ciekawe jest to, że jeszcze jakiś czas po tej pierwszej modlitwie o uwolnienie ciągnęły się za nami problemy finansowe i to bardzo, bardzo duże. I widzieliśmy to zarówno u mnie, jak i u mojego męża. Pewnego razu zgłosiliśmy się na rozmowę do pastora Leszka Mochy i poprosiliśmy go o taką konsultację duszpasterską i o modlitwę, ponieważ zaczęliśmy podejrzewać, wierzę, że Duch Święty nam wskazywał na to, że jakieś przekleństwo pokoleniowe dotyka też naszych finansów, ale my się na to nie chcieliśmy zgodzić. Wiecie, my się możemy zgodzić lub nie. Musimy walczyć o to, walczyć duchowo o to, co my mamy w Bogu i nie pozwolić diabłu na tym trzymać swojej łapy. Dlatego pastor pomodlił się z nami, pomodlił się o nas w tej konkretnej dziedzinie, o uwolnienie naszych finansów spod przekleństwa pokoleniowego. I już kolejnego dnia po tej modlitwie u was w Jastrzębiu Zdroju to było, mój mąż dostał podwyżkę. Później stopniowo Bóg zaczął nas błogosławić. Widzieliśmy to uwolnienie finansowe. Ono zaczęło przychodzić w taki bardzo realny sposób. Przychodzili do nas ludzie, którzy dostawali słowo wiedzy, że widzą, że Bóg chce uwolnić nasze finanse, ale my czekaliśmy, co Bóg będzie robił. Po jakimś krótkim czasie Pan Bóg pozwolił założyć nam firmę, którą obecnie prowadzimy. I później przysłał nam kolejną osobę, proroczą osobę, która zaczęła mówić do naszego życia, że ono wejdzie na inny etap, innej jakości, też innych finansów. I to wszystko sprawdziło się, to wszystko się zrealizowało w naszym życiu. I to była kolejna wolność, kolejna ziemia, na którą postawiliśmy swoją nogę i zdobyliśmy ją właśnie walcząc w modlitwie o uwolnienie od tego, żeby diabeł trzymał na tym swoją rękę. I to było przez moc krwi Jezusa i przez imię Jezusa. List Jakuba mówi o tym, żebyśmy poddali się Bogu i żebyśmy przeciwstawili się diabłu, a ucieknie od nas. Więc myślę, że taka modlitwa o uwolnienie, o złamanie przekleństw pokoleniowych jest bardzo dobrą rzeczą, ale to nie wszystko, bo kolejnymi rzeczami jest mocna wiara w to, że mamy wolność w Bogu i egzekwowanie tych rzeczy, ale także poddanie się Bogu, posłuszeństwo Bogu, szukanie Jego głosu, bycie w bliskiej relacji z Nim, bo wolność, którą Bóg nam daje, czy to od demonów, czy to od przekleństw pokoleniowych, my musimy utrzymać, nie wchodząc z powrotem w rzeczy diabelskie, nie wchodząc z powrotem w niewolę. Gdy porównuję moją przeszłość do tego, co jest obecnie w życiu moim i mojej rodziny, to widzę drastyczną różnicę. Widzę Bożą opiekę, Boże błogosławieństwo, widzę Bożą troskę, widzę życie zmienione o 180 stopni. Widzę, że Bóg pomaga nam w dziedzinach zdrowia, finansów, w dziedzinach emocjonalnych, w naszych zmaganiach, bo wiecie, życie chrześcijanina nawet po uwolnieniu, nawet po odcięciu się od przekleństw nie jest pozbawione walki. Nasze życie nie jest takie cukierkowe, nie jest usłane różami. Słowo Boże mówi o tym, że my będziemy toczyli walki, że przyjdą burze do naszego życia, ale wyraźnie jest odczuwalna różnica po tych modlitwach o zerwanie przekleństwa. Wyraźnie jest odczuwalna różnica jakości tego życia. I mówię to jako osoba, która przeżyła te wszystkie traumy, która przeżyła te wszystkie trudności i ma porównanie do tego, kiedy zmagasz się z takimi rzeczami, nie mając Boga, a kiedy zmagasz się z trudnościami, będąc Bożym dzieckiem, będąc pod Bożą ochroną. Boża miłość jest praktyczna, Boża łaska jest praktyczna, moc krwi Jezusa jest praktyczna i realna. To nie są tylko teorie, to są wszystko narzędzia od Boga, to jest wszystko wielka łaska od Boga, którą my możemy stosować i którą my możemy ogłaszać nad swoim życiem i życiem swojej rodziny. I nie musicie godzić się, tak samo jak ja się nie zgodziłam, na to, żeby diabeł panoszył się w waszym życiu. Ale dajcie mu odpór, przeciwstawcie się w modlitwie, poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a on ucieknie od was. I życzę wam tego, żebyście mogli kiedyś opowiadać takie świadectwo, jak dzisiaj ja opowiadam. I myślę, że to jeszcze nie jest koniec przygody. Jest jeszcze wiele lądów do zdobycia w tej duchowej rzeczywistości, wiele dziedzin do tego, żeby Bóg mógł nad nimi zapanować. Nazywam się Anita Piecuch. Jestem z kościoła Emmanuel, źródło życia w Stalowej Woli. Chciałam was serdecznie pozdrowić w imieniu całego mojego kościoła i dziękuję wam, że wysłuchaliście tego świadectwa.
Jesteśmy na wizji, a więc, kochani, zakończymy modlitwą. Ja słucham to świadectwo już po raz trzeci. Jestem pod wrażeniem. I znam osobiste życie Anity. Wiele razy im usługujemy. I widzimy, jak Bóg ich prowadzi. To jest potwierdzenie Bożego Słowa. Chrystus wykupił nas od przekleństwa płynącego z prawa, z zakonu. Bo zakon wskazuje na przekleństwo. I wskazuje na skutki tego przekleństwa. Umierając na drzewie krzyża, wziął to przekleństwo na siebie. A więc to oznacza, że możemy być wolni, możemy mieć życie błogosławione w Jezusie Chrystusie. O tych narzędziach, o których Anita wspomniała, powiemy za tydzień. Będziemy mówić, jak praktycznie używać tych narzędzi, by w codziennej walce sobie radzić. Bo Bóg pragnie dla nas tego, co dobre, błogosławione. Bóg pragnie, abyśmy byli prawdziwie wolni. Biblia mówi, kogo Syn wyswobodzi, ten prawdziwie wolny będzie. Ci, którzy nas oglądają online, słuchaliście nas, chcemy także o was się pomodlić. Chcemy także was błogosławić. I chcemy poprowadzić tą myśl, to rozważanie dalej. Dlatego, że to nie kończy się jednym wykładem, dyskusją czy rozważaniem. To jest podstawa naszego życia. Musimy się na niej oprzeć. Będziemy się modlić. Świadectwo będzie do odsłuchania na naszym fanpage'u i na naszym YouTube Oaza. Będzie można do niego wrócić. Będzie można go podesłać innym. Chciejmy pochylić nasze głowy w modlitwie. Proszę was także, którzy oglądacie nas online. Chciejcie pochylić swoje głowy. Chcemy wznieść taką modlitwę. Modlitwę uwolnienia. Modlitwę deklaracji. Może Gosiu zadeklaruj te słowa, którymi będziemy się modlić.
Dziękuję Ci, Panie, Ojcze nasz w niebie, za to, że narodziliśmy się z Ducha Świętego, tak, że Panie, jesteśmy prawnie odcięci od tych złych rzeczy przekazanych nam przez przodków. Dziękuję Ci za to, że staliśmy się nowymi stworzeniami w Jezusie Chrystusie i dziękuję Ci, że nie jesteśmy już dłużej dziedzictwem Adama, lecz dziedzictwem Chrystusa. I dziękuję Ci za to, że Panie, możemy w autorytecie imienia Jezus teraz na tym miejscu tutaj wyznawać, że przerywamy wszelką niewolę, że łamiemy każdy odziedziczony element do trzeciego i czwartego pokolenia, który sięga gdzieś wstecz i który w jakiś sposób, negatywny sposób wpływał na nasze życie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że jesteśmy w Chrystusie i dziękuję Ci za to, że moc grzechu została złamana i dziękuję Ci za to, że każdy zły duch, który został nam może przekazany w poprzednich pokoleniach i wpływał na nasze życie, nie ma do nas prawa, że my możemy chodzić w autorytecie imienia Jezus, że możemy żyć pod przykryciem świętej krwi Jezusa i że możemy przez Twoje objawienie mieć wejrzenie w to zło, które może chciało się do nas na nowo przyczepić, ale ono nie ma prawa do naszego życia, nie ma prawa do życia naszych dzieci, nie ma prawa do życia naszych wnuków, nie ma prawa do żadnej sfery naszego życia, ponieważ jesteśmy nowymi, zupełnie nowymi stworzeniami w Jezusie Chrystusie i zostaliśmy usynowieni, przeznaczeni do dziedzictwa, które zostało nam darowane w Jezusie Chrystusie. Jesteśmy współdziedzicami wraz z Jezusem Chrystusem. Wszystko, co należy do Niego, należy również do nas przez wiarę. Przez wiarę w Twoje obietnice. Przez wiarę w obietnice, które zostały nam nadane. Panie, dziękujemy Ci za zbawienne dzieło Jezusa Chrystusa, za moc Jego krzyża, która wpływa na każdą sferę i dziedzinę naszego życia, naszego duchowego życia, naszego emocjonalnego życia i naszego fizycznego życia. I to oddajemy, Panie, to wszystko, z czego się składamy, oddajemy pod działanie i moc Ducha Świętego. I wierzymy, Panie, że będziesz nam objawiał dalej swoje prawdy i będziesz nas wprowadzał w pełnię wolności, jaką obdarowałeś nas w Jezusie Chrystusie. Amen.
Połóżcie swoją rękę na sercu, jeśli chcecie się pomodlić ze mną, wy także, którzy oglądacie nas online. Tak modlimy się razem teraz, Panie. Tak modlę się, aby wszelkie wpływy zła, wszelkie wpływy wynikające z przekleństw i różnego rodzaju wydarzeń pokoleniowych zostały złamane w naszym życiu. Panie, modlę się, aby ci, którzy się zmagają, byli wypuszczeni na wolność. Panie, modlę się o tych, którzy ciągle tkwią w chronicznych chorobach. Panie, Ty widzisz te osoby, które oglądają nas online, które próbują się leczyć i nic nie skutkuje. Panie, chorują rodzice, chorują dzieci, chorowali także dziadkowie, Panie. Modlimy się, aby te wpływy zostały złamane, zostały usunięte z ich życia. Panie, wszelkiego rodzaju załamania emocjonalne, wszelkiego rodzaju, Panie, nici powiązania w rozwodach i w niemoralności, które wiążą tak wielu ludzi. Panie, modlimy się teraz, aby moc Jezusa Chrystusa zmieniła życie każdego, kto tego potrzebuje i pragnie. Panie, powołałeś nas do błogosławionego życia, aby błogosławieństwo, które zostało uwolnione nad życiem Abrahama, dosięgnęło także nas poprzez wiarę. W imieniu Jezusa, Tobie niech będzie chwała, Panie. Oddajemy nasze domy, nasze rodziny, nasze dzieci Tobie i wyznajemy zwycięstwo Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Bogu niech będzie chwała, że mamy zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. Chwała Jezusowi za to. Dziękuję, że nas wysłuchaliście. Będziemy za tydzień ponownie w tym temacie. Życzę Wam błogosławionego tygodnia i błogosławionego czasu. Do zobaczenia za tydzień.